z boisk i stadionów Ekstra. Poniedziałkowy magazyn sportowy w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańskie z boiski stadionów Ekstra. Dzisiaj w temacie koszykówki i to koszykówki pierwszoligowej, bo znakomite wyniki odnotowują koszykarze pierwszoligowego SKS-ów Olimpex Starogard Gdański. 7 z rzędu zwycięstw zespołu prowadzonego przez Miliana Czurowicza, choć jak sam trener mówi, nie byłoby tych zwycięstw bez Daniela Rybkiewicza, bez asystenta bałkańskiego trenera. No i właśnie z Danielem Rybkiewiczem dzisiaj będziemy o SKS-ie rozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja pozwolę sobie mówić na ty, bo przeszliśmy na taką formułę, także Danielu, na początek może o ostatniej kolejce, bo ona była no, bardzo specyficzna. Mogliście zająć tak czwarte, jak i siódme miejsce w tej, po tej ostatniej kolejce. Czy było zerkanie na wyniki w innych spotkaniach, czy raczej nie mieliście takiego imperatywu, żeby gdzieś sięgać po telefony i sprawdzać, co się dzieje w innych meczach i ustawiać sobie tutaj pozycję przed playoffami?
Powiem całkiem szczerze, że my byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że tak naprawdę naszym zadaniem było tylko i wyłącznie wygrać mecz, więc nie było zerkania na wynik i to można mi wierzyć, można nie wierzyć, ale i trener przed meczem w szatni uczulał, że nie zerkamy na inne wyniki, nasze zadanie jest proste, mamy wygrać mecz, a innych meczów, innych wyników nie zmienimy. Po meczu oczywiście skończyliśmy swój mecz, cieszyliśmy się z wygranej, z dobrego zakończenia sezonu regularnego. No i potem się włączyliśmy oczywiście na emocjach i śledziliśmy inne mecze, ale tak jak mówię, nie było zerkania na wyniki w trakcie meczu, mieliśmy być skoncentrowani na swoim pojedynku.
A myślisz, że to była praktyka wszystkich zespołów, czy ze względu na wasze wyniki i to, jak świetnie graliście, to tam drużyny no, próbowały sobie jakoś tę rozgrywkę ustawić, żeby po prostu na was nie wpaść, a może na was wpaść?
Oj, tego akurat nie mogę powiedzieć za inne zespoły. Wiem, jak było u nas, no ale myślę, że niektóre zespoły na pewno zerkały na wyniki. Myślę, że ta multiliga jest na tyle ciekawą formułą, że każdy mecz jest rozgrywany w tym samym czasie, że jednak korci, żeby zajrzeć na ten telefon.
102-78 wczoraj w 34. kolejce z wcale nie tak słabym Żakiem Koszalin i bez Samira Stewarta. To jest coś niesamowitego, jak wygląda ostatnio wasz zespół, jak efektownie gracie, jak często rzucacie za trzy i przede wszystkim trafiacie, jak też ten podział punktów się niesamowicie rozwarstwia, przynajmniej w tym ostatnim spotkaniu. 12 punktów Majewskiego, 12 Janiaka, 12 Kurpisza, 12 Czerlonki, 12 Beniamina Didiera Urbaniaka, 13 Piotra Lisa i po 11 Parzeński i Kordalski. W takim ujęciu gry drużynowej to wygląda to jak naprawdę perfekcyjnie rozpisany plan. Czy wy jako trenerzy też byliście z tego tak bardzo zadowoleni, jak to wyglądało?
Tak, myślę, że mało który trener nie byłby zadowolony z takiego wyniku, jak zespół gra równo. Tak naprawdę każdy zawodnik jest niebezpieczny na boisku, każdy zawodnik może zdobyć punkty i nie boi się ich zdobywać przede wszystkim. Myślę, że też tutaj należy wspomnieć o podziale minutowym, bo najwięcej z tego co pamiętam zagrał Adrian Kordalski, tak naprawdę wracający po kontuzji, niespełna 27 minut, ale to akurat jest dobra sytuacja dla niego, żeby się przepocić, żeby pograć. Akurat wczoraj był, akurat tak się nam mecz ułożył, że mógł te minuty zagrać, już troszeczkę wejść w rytm po tej kontuzji. Też należy wspomnieć tutaj o tym, że wczoraj, oczywiście, tak jak mówisz Paweł, naszą główną bronią w ostatnich meczach jest rzucanie za trzy, ale wczoraj trafiliśmy 7 trójek i myślę, że się zgodzimy, że to nie jest jakaś zatrważająca liczba. Więc tym bardziej cieszy wynik 102 punkty rzucone, tylko i wyłącznie z 7 trafionymi rzutami trzypunktowymi. To cieszy.
To co jest waszą największą bolączką? Bo często jest tak, że jak się wygrywa 7 meczów, to wszyscy, no ten cukier leje się gdzieś i z lewej i z prawej strony i na pewno łatwo jest w tych pochlebstwach się trochę utopić. Natomiast czy wy macie, no zaraz oczywiście o kontuzji Samira Stewarta sobie porozmawiamy i o rokowaniach, natomiast Jasne. Pewnie są jeszcze jakieś inne rzeczy, które was martwią razem z trenerem Czurowiciem?
Powiem tak, myślę, że my jesteśmy w tym momencie, że ten cukier może się teraz leje, tak jak powiedziałeś, i naszym zadaniem trenerskim na pewno jest to, żeby tutaj zespół, mówiąc tak prosto, nie zaczął się rozluźniać. Jesteśmy w sytuacji takiej, że jesteśmy w playoffie i myślę, że tutaj zawodnicy mają tą świadomość, że tutaj nie ma odpuszczania, tu nie można się rozluźnić, bo tak naprawdę każdy mecz może być na wagę awansu do kolejnej rundy. Myślę, że ten cukier się teraz leje, ale wiemy, że w tym sezonie nie było prosto. Nie mieliśmy prosto, mieliśmy też swoje kryzysy, ale myślę, że o sile drużyny świadczy to, jak wychodziliśmy z tych kryzysów, że jednak miejsca na koniec sezonu jest w jakiś tam sposób satysfakcjonujące.
No dokładnie i nawet trudno jest mówić, no taka jest prawda, ja wiem, że nie chcesz być pyszny i pewnie w myśl też tego, co trener Ciurowicz mówił także w rozmowie ze mną, no macie bardzo dużo takiej pokory do gry i skupiacie się na każdym następnym meczu, natomiast no faktycznie, gdy się wygrywa 7 meczów i to z całą też czołówką ligi, pamiętamy i o Górniku i o Astorii, no to siłą rzeczy tych negatywów naprawdę jest mało, ale wywołaliśmy ten temat wspólnie, to spróbujemy go trochę zdiagnozować. Samir Stewart, na początek, zanim o rokowaniach, to jak to się stało? Bo wiem, że to była jakaś kontuzja pleców na treningu. Czy to było coś bardzo groźnego? Czy to było w starciu, w kontakcie, w jakiejś gierce wewnętrznej?
Tak, to była akurat gierka wewnętrzna. Samir oddawał rzut, po prostu wylądował i spięło mu plecy. Na ten moment diagnozy nie przytoczę, bo powiem szczerze, nie pamiętam. Sytuacja jest rozwojowa i tak naprawdę Samir z dnia na dzień się czuje lepiej. Dzisiaj z nim rozmawiałem. Mówi, że już jest wszystko ok, tak naprawdę czuję jakiś tam lekki dyskomfort w tych plecach, ale to nie wygląda na nic groźnego. To była sytuacja totalnie bez żadnego kontaktu, nikt go nie dotknął, nie spadł na nikogo stopę i tak dalej. Po prostu oddawał rzut, wiemy, że on wysoko skacze do rzutu, po prostu wylądował i spięło mu gdzieś tam dolny odcinek pleców.
Wcale bym się nie zdziwił, jakbyście chcieli troszeczkę no, grać tą kontuzją, mówiąc w cudzysłowie, bo wiadomo, że rywal nie śpi, rywal przygotowuje się pod konkretne sety, pod konkretne meczapy. Natomiast wiedząc, czy nie wiedząc, w jakiej formie jest Samir Stewart i czy w ogóle zagra, no to na pewno tworzy jakiś znak zapytania. Czy tutaj jest jakaś zasłona dymna, czy zakładacie, że Samir Stewart po prostu w sobotę i w niedzielę występuje we Wrocławiu w tych dwóch pierwszych meczach?
Tak jak mówię, sytuacja jest bardzo rozwojowa i powiem szczerze, nawet jakbym chciał, to nie mogę tutaj udzielić informacji, czy Samir zagra, czy nie zagra, bo mówię, może być tak, że jutro się poczuje już bardzo dobrze i będzie normalnie w treningu, może być tak, że jutro powoli będzie wchodzić do treningu i dołączy do normalnych obciążeń treningowych dopiero w środę, więc musimy też czekać na informacje od niego. Oczywiście nasz fizjoterapeuta też jest ciągle z nim w kontakcie, cały czas badają temat, że tak powiem i mówię, ale nie, tutaj jeśli chodzi o zasłonę dymną, to nie stosujemy takich zagrywek.
Okej, to teraz domena trenera Rybkiewicza, bo z tego, co mi mówił trener Ciurowicz, no to świetnie diagnozujesz gdzieś i no zresztą taka jest też rola asystenta chyba w każdym klubie w Polsce, żeby jednak tego rywala dobrze rozpracować, żeby podpowiedzieć, żeby gdzieś tam trzymać tę rękę na pulsie. Śląsk II Wrocław. Wiemy o tym zespole wiele, że zrobili wynik trochę chyba ponad stan, ale ten wynik oczywiście jest udziałem głównym Jamonte Bryanta, który notuje średnie ewalowe na poziomie 25. No to jest coś kosmicznego. 8 meczów w Eurocupie w tym sezonie. No i też kontrakt dwuletni ze Śląskiem Wrocław, więc możemy zakładać, że on pewnie będzie chciał w tych playoffach się pokazać, żeby jednak w przyszłym sezonie zagrać w zespole ekstraklasowym. Czy to jest wasza główna bolączka? To, że gracie przeciwko no, tak znakomitemu zawodnikowi na tę ligę? Czy raczej no, przygotowujecie się na cały, no na pewno przygotowujecie się na cały zespół, ale nie oszukujmy się, zawodnik, który zdobywa 3 razy więcej punktów niż drugi w rosterze zawodnik, to jest absolutna gwiazda tej ligi, absolutna gwiazda tego zespołu.
Jasne. Ja chciałbym powiedzieć na początek, tak jak mówię przez cały sezon, że zespół Śląska, młodego Śląska, to nie jest tylko Jamonte Bryant. Oczywiście wszyscy patrzą na statystyki, wszyscy widzą jak to się rozkłada punktowo, ile piłki w rękach ma Jamonte, ale prawda jest taka, że tutaj Jamonte bardzo fajnie uzupełnia ten zespół. To nie jest tak, że to jest zawodnik dominator, który nie podaje piłki. On też szuka kolegów, przybija piątki swoim młodszym kolegom, więc jest to na pewno lider, ale nie tylko w znaczeniu tutaj punktowym i statystycznym. Myślę, że to jest taki fajny lider tej młodej drużyny, który po prostu może sporo nauczyć kolegów z drużyny.
Mhm. A jak tak sobie patrzysz dzisiaj na meczapy i porównujesz je 1-1, to wy macie silniejszy zespół? To na tych pozycjach powiedzmy proporcja jest dla was 3-2 graczy czy 4-1? Jak byś to na dzień dzisiejszy ocenił?
Znaczy no tutaj silniejszy zespół na pewno pod względem fizycznym. Uważam, że tutaj mamy wyższych zawodników, mocniejszych fizycznie. No tutaj Kuba Parzeński, oczywiście nie należy tutaj jakoś dyskredytować Przemka Kościelskiego, bo w tym sezonie moim zdaniem gra niesamowicie, szczególnie, że musi grać na pozycji 5. Ale no, nie ma co tu ukrywać, że jednak Kuba Parzeński ma dużą przewagę warunków fizycznych. Mikołaj Kurpisz również gra bardzo solidny sezon, szczególnie defensywnie. Oczywiście, tak jak mówię, dużo osób patrzy na punkty, patrzy na statystyki, ale jak że tak powiem, wchodzimy w analizę meczową, patrzymy to, co Mikołaj Kurpisz robi w obronie, no to są niesamowite rzeczy. Jak ktoś sobie tak usiądzie i przeanalizuje to wszystko. Oczywiście na pozycjach obwodowych Jamonda jest niesamowitym zawodnikiem i to wszyscy wiemy, który na poziomie eurocupowym miał fajne występy w tym sezonie, ale my również mamy bardzo dobrych obwodowych, też, no mówię, jesteśmy może pokorni, ale znamy swoją wartość jako zespołu, szczególnie, że tak jak mówię, mieliśmy kryzysy w tym sezonie, wychodziliśmy z tych kryzysów, nasi zawodnicy wiedzą o tym, że takie sytuacje, nawet jak zmiana trenera buduje u charakter, więc myślę, że tutaj nie będę oceniał może stosunku gdzieś tam 4-1 czy coś, jeśli chodzi o zawodników poszczególnych, ale myślę, że na pewno fizycznie mamy silniejszy zespół.
A spoglądacie już na półfinał i myślicie, co będzie dalej, jeśli uda wam się wygrać, bo w opinii pewnie wszystkich jesteście mimo wszystko faworytem. Nawet sobie zerknę na... No jeszcze nie ma żadnych typów bukmacherskich, więc... A bukmacherzy zdaje się w takich sytuacjach starają się nie mylić. Natomiast czy myślicie już o półfinale? Czy przygotowujecie się na niego? Czy raczej na razie spokojnie i ćwierćfinał?
Oczywiście nie chciałbym, żeby to jakoś zabrzmiało tak jak taki jakiś populizm, ale nie, teraz się skupiamy tylko i wyłącznie na Śląsku. Nie ukrywam, że dla mnie to też jest troszeczkę łatwiej, jeśli chodzi o pracę, bo niedawno graliśmy z tym Śląskiem, więc powiedzmy analiza jest tego meczu ostatniego całkiem świeża, ale skupiamy się tylko i wyłącznie teraz na Śląsku. Chcemy wygrać na razie ćwierćfinał, a potem będziemy się skupiać na półfinale. Krok po kroczku i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć ten cel, który sobie obraliśmy.
No właśnie, ten cel, bo z jednej strony jak się gra tak w koszykówkę i jak się wszyscy rywale was boją i wygrywa się meczami, w których zdobywa się po 100 punktów regularnie i gra się ofensywnie, to chyba chce się awansować do ekstraklasy, a z drugiej strony wiem, że to jest bardzo duże obciążenie i bardzo duży skok jakościowy i bardzo taki twardy orzech do zgryzienia dla włodarzy. Ty pewnie za włodarzy nie możesz mówić, no ale funkcjonujesz w tej przestrzeni, więc też wiesz, co się mówi u was w klubie. Czy SKS będzie walczył do samego końca o awans i to jest cel nadrzędny, czy może ten cel jest troszeczkę inny, taki jak był definiowany na początku sezonu, kiedy rozmawiałem z prezesem Drewą i mówił prezes Drewa o finale, że finał by zadowolił.
Tutaj Paweł, mnie ciągniesz za język, już widzę, ale tak jak powiedziałeś, nie będę mówił za zarząd, bo nie czuję się kompetentny, żeby się wypowiadać w ich imieniu. Ja jestem tylko trenerem i to jeszcze bardzo młodym, myślę, że całkiem ambitnym. Dla mnie nie ma innego celu niż awans. Ja wiem, jaką mamy wartość drużyny, wiem, jakich mamy zawodników. Myślę, że trener Czurowicz tak samo by powiedział. Ja chcę awansować. Zawodnicy chcą awansować, trener chce awansować. Za zarząd nie będę się wypowiadał, bo nie jestem na tyle kompetentny, żeby tutaj coś komentować.
To jest ładna deklaracja. To ja ją przyjmuję z pełnym doborem inwentarza. To ostatnie pytanie. Czy doszły do ciebie te głosy też z naszego wywiadu, jak chwalił ciebie Milian Czurowicz za podejście do pracy, za to, jak bardzo mu pomogłeś w tych pierwszych dniach, kiedy on miał tylko 3 dni na przygotowanie zespołu, czy na zaznajomienie się z zespołem. Też słyszałem z różnych miejsc i w różnych kuluarach, że no bardzo dużo tam wykonałeś tej pracy, żeby trener w ogóle wiedział, jakie są, no po prostu, żeby poznać ten zespół i wiedzieć, kogo z kim zestawiać, bo miał na to bardzo mało czasu.
Nie ukrywam, że dochodziły, również trener też tutaj, że tak powiem, twarzą w twarz, sporo mnie chwali. Ja próbuję zawsze pozostawać pokorny, bo mówię, jak ktoś jest młody i tak jak dostałem szansę być w tej pierwszej lidze, to trzeba pozostawać pokornym, trzeba kroczek po kroczku iść do przodu, a nie teraz myśleć gdzieś tam, być głową w chmurach. Dochodziły mnie te miłe słowa. Oczywiście pierwszy tydzień, jak przyjechał trener Czurowicz, był bardzo, bardzo eksploatujący dla mnie. Mało spałem, bo nie dość, że musiałem przedstawić tak naprawdę nasz zespół trenerowi, kto ma jakie mocne strony, kto ma jakie słabe strony, kto na jakiej pozycji może grać. Tu nie mówię oczywiście o nominalnych pozycjach, bo to trener zapewne wiedział, ale tutaj o jakichś alternatywach, na przykład Wojtka Czerlonko, który w tamtym roku grał na czwórce. Oczywiście trener tego nie wiedział w zeszłym sezonie, ale tak jak mówię, musiałem go zapoznać z naszym zespołem. No i pamiętajmy, że to był okres, gdzie mieliśmy 3 mecze w jednym tygodniu, a myślę, że każdy, kto troszeczkę siedzi w koszykówce, wie, że te scoutingi, ta praca przygotowania do meczu, to nie są tylko treningi, ale to jest też taka praca tutaj ekstra poza treningami I jednak trzy mecze w tygodniu to trzeba poświęcić troszeczkę czasu, żeby zeskautować tutaj przeciwników.
A ta zmiana dla ciebie jako asystenta w sposobie też postrzegania zespołu, no bo byłeś asystentem trenera Sadowskiego, jesteś tak jest. Asystentem trenera Ciurowicza. Wiemy, że mają trochę inne podejście do koszykówki generalnie, bo starszy, bardziej doświadczony trener, który jednak daje trochę więcej wolności swojemu zespołowi versus trener bardzo ambitny, młody, już nagradzany i już ze świetnymi wynikami w polskiej pierwszej lidze, ale jednak lubiący ten reżim taki taktyczny. Czy dla ciebie to była trudna zmiana? Po prostu przestawić się z jednego na drugiego trenera i w ogóle dostosować też swoją pracę do zupełnie innych charakterów i innych trenerów?
Myślę, że każda zmiana nie jest prosta, szczególnie w tym okresie sezonu, bo nie ukrywajmy, że to było całkiem późno. Już tak naprawdę parę meczów do końca sezonu regularnego, sytuacja niepewna. Po pierwsze muszę oddać bardzo tutaj duże wyrazy wdzięczności trenerowi Sadowskiemu, bo tutaj myślę, że największy procent był jego, żeby dać mi szansę, żeby wziąć mnie w tamtym roku na asystenta, więc tutaj wielkie wyrazy wdzięczności dla trenera Sadowskiego, bo bardzo dobrze mi się z nim pracowało, stworzyliśmy na pewno jakąś relację też tutaj, jeśli chodzi o znajomość. Zmiana trenera, myślę, że myśl taktyczna wdrożona przez trenera Sadowskiego od początku sezonu była perfekcyjna. W takim rozumieniu, że nam moim zdaniem taktycznie nie brakowało nic. Oczywiście był reżim taktyczny, ale pamiętajmy o tym, że w tamtym roku również był reżim taktyczny i doprowadził do trzeciego miejsca i wszyscy mówili, że to był wynik ponad stan. Oczywiście, z Filipem Ogorzaciakiem, ale tak jak wiemy, no jeden zawodnik nie gra, więc tutaj taktyka była dostosowana. Cały zespół grał i na niego, i na Wojtka Czerlonko, i był tutaj Motylewski, więc ten reżim taktyczny się sprawdził w tamtym roku. W tym roku nie wiemy, jakby to było. Zmiana trenera przyprowadziła na pewno świeżość, ale to nie jest od dzisiaj wiadomo, że jednak ta nowa miotła przysłowiowa to czyni jakieś efekty, no przeważnie pozytywne. Oczywiście widać to, że gramy po prostu swobodni, tak bym to określił. Swobodnie gramy, tak jak powiedziałeś, starszy trener, bardziej doświadczony, może tego nam brakowało, lekkiej takiej swobody puszczenia zawodników wolno, bo nawet powiem teraz szczerze, że jak oglądam nasze mecze, to czasem te nasze straty nie są tak bardzo negatywne, bo po prostu generujemy posiadania, a że mamy jakość, to im więcej posiadań w naszych meczach, tak naprawdę jest więcej okazji do zdobycia punktów, więc każde posiadanie więcej jest dla nas tylko i wyłącznie plusem w tym momencie. Więcej tranzycyjnej gry w tym momencie, to jest na pewno plus. Ta koszykówka w tych czasach jest coraz bardziej nastawiona na tranzycję i na pchanie piłki do przodu. Tak jak mówię, mamy jakość, mamy shooterów na każdej pozycji, więc po prostu zdobywamy bardzo dużą ilość punktów w te posiadania, które mamy.
To już dobiegając do końca, który rywal dzisiaj wydaje się być najsilniejszym z tej ósemki, która startuje dzisiaj w walce o awans do Ekstraklasy? Twoim okiem i tym, co przygotowywałeś na przestrzeni całego sezonu. Bo mówiło się o Astorii, potem świetnie pokazywało się Miasto Szkła, był Górnik, który zawsze jest silny, a na dzień dzisiejszy, jak to wygląda?
Powiem najpierw indywidualnie, że przed sezonem skautując zawodników zagranicznych, bo nie ukrywam, żeby mieć potem mniej pracy po prostu w sezonie, to skautuję zagranicznych zawodników od razu, jak są ogłoszeni w zespołach, to bardzo, bardzo mi się spodobał zawodnik Miles Raznik z Krosna. To już możesz kogo innego spytać, czy trenera Sadowskiego, czy może zarządu. Mówiłem już przed sezonem, że to będzie najlepszy zagraniczny w naszej lidze w tym roku i uważam, że się nie pomyliłem, bo jednak jego wpływ na grę zespołu i to, co robi w końcówkach, przy tym jak chowa swoje ego do kieszeni, to moim zdaniem jest to niesamowite.
Mnóstwo widzi,
bardzo
prawda?
Bardzo rzadko spotkane potrafi, w naszej lidze.
Tak, mnóstwo widzi, potrafi naprawdę porozgrywać w takich sytuacjach, tak. że czapki z głów.
Tak. Szczególnie w końcówkach to widać, że po prostu lideruje zespołowi, a przez tak naprawdę przez pierwsze minuty meczu, przez pierwsze powiedzmy tam trzy kwarty meczu, on nie musi się rzucać w oczy, nie ma jakiegoś ego, że teraz musi rzucić 15-20 punktów w meczu, a wszyscy widzimy, jakie statystyki przy tym wykręca, więc moim zdaniem jest to super zawodnik. Odnośnie zespołu, myślę, że tutaj już nie ma słabych zespołów. Myślę, że nie ma słabych zespołów tutaj, szczególnie w tym sezonie jest bardzo równa liga. I to od początku sezonu widzimy, nawet tutaj ta multiliga wczoraj pokazała, że tak naprawdę 5 czy 6 zespołów nie było pewne swoich miejsc w rozstawieniu playoffowym. Więc liga jest bardzo równa. Na ten moment, oczywiście pytasz oprócz nas, tak?
Tak, dokładnie.
Okej, okay. Oprócz nas, tutaj nieskromnie, ale oprócz nas myślę, że postawiłbym na Astorię.
Astoria jednak, mimo wszystko, czyli taki przedsezonowy punkt, że to Astoria jest jednak tym najbardziej takim silnym zespołem. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Tak, jeszcze chciałeś coś dodać?
Nie. Myślę, że Astoria tutaj może być bardzo ciężkim przeciwnikiem w playoffach, bo mają szeroką rotację, podobnie tak jak my, więc mają szeroką rotację i są nieprzewidywalni. Wiemy, jaki mają potencjał w zawodnikach i wiemy, do czego to może prowadzić na meczu. Mogą po prostu odpalić, mówiąc tutaj prosto, i zmienić wynik meczu dosłownie w minutę.
A z jednego zwycięstwa ze Śląskiem na wyjeździe bylibyście zadowoleni? To by był taki plan, który by was zadowolił, czy idziecie all in?
Bylibyśmy zadowoleni z dwóch.
Oj, to jest ambitne, bardzo ambitne stwierdzenie trenera Daniela Rybkiewicza, który był naszym gościem dzisiaj w radiowej dogrywce w Radiu Gdańsk z boiski stadionów Ekstra. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i życzę powodzenia we Wrocławiu, a potem w Starogardzie Gdańskim, gdzie na pewno się będziemy widzieli.
Nie dziękuję za powodzenia i dziękuję za bardzo miłą rozmowę i do usłyszenia, mam nadzieję.
Z boisk i stadionów Ekstra. Poniedziałkowy magazyn sportowy w Radiu Gdańsk.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła, Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.